Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Audycja Głos z Krakowa, przy mikrofonie Kajetan Rajski. Zaczynamy rok 2020. Wszystkim radiosłuchaczom życzymy wielu łask Bożych, łask od Matki Bożej. I temat, który dzisiaj podejmiemy, jest tematem wyzwaniem. Wyzwaniem dla Polaków, dla katolików. Będziemy mówić o obronie życia. I stąd moim i Państwa gośćmi są Wojciech Zięba, prezes Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka oraz Karolina Podlewska, ekspert w tymże stowarzyszeniu. Witam serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże Państwu.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Zaczyna się rok 2020. Mieliśmy początkowo podsumowywać to, co działo się w kwestii obrony życia w roku 2019, ale przyznaliśmy, że niestety działo się niewiele, stąd będziemy mówić bardziej o nadziejach, że coś w roku 2020 się zmieni.
Tak, 2020 rok, obrońcy życia w Polsce ufają, że będzie rokiem przełomowym, że zostanie zwiększona prawna ochrona życia nienarodzonych dzieci, szczególnie w kontekście aborcji eugenicznej. Należy przypomnieć, że obecnie są dwie inicjatywy, dzięki którym może się to zmienić. Prawo do życia zostanie rozszerzone i dzieci, u których stwierdzono podejrzenie niepełnosprawności, nie będą zabijane, ale będą otoczone opieką państwa i miłością rodziców. Mówię tutaj o dwóch rzeczach. Pierwsza rzecz to jest projekt Zatrzymaj Aborcję, który jest od 2017 roku złożony w Sejmie. To jest gotowa ustawa, która zwiększa prawną ochronę nienarodzonych dzieci, właśnie u których stwierdzono podejrzenie niepełnosprawności. Pod tym projektem podpisało się 830 tysięcy Polaków. To jest olbrzymia ilość i ufamy, że początek drugiej kadencji PiS-u będzie właśnie czasem, kiedy rządzący nami zdecydują się na podjęcie tej ważnej tematyki, podjęcie się tematyki, na którą czekają obrońcy życia w Polsce, a także miliony Polaków mieszkających w naszym kraju.
Pozwolę sobie pełnić troszeczkę rolę tak zwanego adwokata diabła, to znaczy będę może kilka takich argumentów strony sceptycznej co do, niektórzy mówią, zaostrzenia prawa aborcyjnego, inni mówią usunięcia właśnie przesłanki chociażby eugenicznej. Są środowiska, które twierdzą, że nie ma sensu w cudzysłowie majstrować przy tym kompromisie aborcyjnym, ponieważ przy ewentualnej późniejszej zmianie władzy to wahadło może się wychylić w drugą stronę i dojdzie do rozszerzenia nie dość, że tych, które obecnie są przy tak zwanych przesłanek aborcyjnych, ale także na jakieś inne przypadki.
Czy wydaje mi się, że to jest mało prawdopodobny scenariusz? Po pierwsze, rozpoczynamy drugą kadencję PiS-u, który ma większość w tym parlamencie. Nie zapowiada się, żeby były jakieś gwałtowne zmiany w następnym okresie, jeżeli zachowa się uczciwie i wywiąże się ze swoich obietnic przedwyborczych. Natomiast głosy o rozszerzeniu prawa do zabijania narodzonych dzieci pojawiają się systematycznie od wielu, wielu lat. One nie zyskują poparcia większości społeczeństwa i nie zyskują poparcia parlamentarzystów. Wyjątkiem był rok 1996, kiedy to grupa posłów, głównie z partii lewicowych, zgłosiła propozycję rozszerzenia ustawy zezwalającej na zabijanie poczętych dzieci. Tam była praktyczna dowolność zabijania dzieci.
Tak zwane kwestie społeczne to
było. Tak, kwestie społeczne to były, to było praktycznie pod to wszystko podlegało. Wtedy prezydent Kwaśniewski podpisał tą ustawę w listopadzie 1996 roku i to był jedyny przypadek, kiedy środowiska lewicowe zwiększyły prawo zabijania nienarodzonych dzieci po 1989 roku.
Warto podkreślić, że ta zmiana została uchylona przez Trybunał Konstytucyjny, który stwierdził, że aborcja z tak zwanych właśnie przesłanek społecznych jest niezgodna z ustawą zasadniczą.
Tak, to była bardzo szybka reakcja Trybunału Konstytucyjnego, która napawa nas optymizmem jakby w drugiej szansie na zwiększenie prawa do życia nienarodzonych dzieci w 2020 roku. Wtedy po podpisaniu tej uchwały ustawy przez prezydenta Kwaśniewskiego w 1996 roku pod koniec grupa senatorów, głównie z AWS-u, zaskarżyła tą nowelizację ustawy do Trybunału Konstytucyjnego. I Trybunał Konstytucyjny pod kierownictwem profesora Zolla bardzo szybko, bo już w maju 1997 roku, czyli zaledwie po niecałych 6 miesiącach od złożenia wniosku, stwierdził, że prawo do życia należy się nienarodzonym dzieciom i nie mogą być bezkarnie zabijane ze względów społecznych. To pokazuje, że Trybunał Konstytucyjny jest w stanie pracować szybko, jest w stanie przyjąć uchwałę czy przyjąć werdykt, bo to są sędziowie, w trybie szybkim i nie należy zwlekać czy oczekiwać, że oni będą musieli dyskutować czy zastanawiać się nad konstytucyjnością prawa do życia chorych dzieci przez jakieś długie lata. W tej chwili sytuacja w Trybunale Konstytucyjnym jest lepsza niż w poprzedniej kadencji, ponieważ praktycznie wszyscy sędziowie, którzy w obecnym Trybunale Konstytucyjnym zasiadają, są z nadania parlamentu za czasów PiS-u. Ja ufam, że wniosek, który został złożony do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przesłanki eugenicznej z konstytucją zostanie szybko rozpatrzony. To jest jakby druga szansa, która w 2020 roku się otwiera i ufamy, że albo Sejm, albo Trybunał Konstytucyjny zablokują prawo do zabijania narodzonych dzieci, u których stwierdzono podejrzenie. Ja potwierdzam, że to jest podejrzenie. To nie jest stwierdzenie, że dziecko jest na 100% chore, tylko podejrzewa się, że ono jest ciężko nieuleczalnie chore i na tej podstawie wydaje się wyrok śmierci.
No właśnie, bo te środowiska będące zwolennikami aborcji bardzo często przedstawiają jakieś przykłady absolutnie skrajne, w którym łączą się wszystkie możliwe przesłanki, tak zwane przesłanki aborcyjne, począwszy od zagrożenia życia matki, że dziecko zostało poczęte w wyniku gwałtu, przez wadę płodu, przez przesłanki społeczne, wszystko naraz przedstawiane jakieś sytuacje skrajne, podczas gdy znamy wiele przypadków i myślę, że każdy z nas tu obecnych mógłby wymienić co najmniej kilka, gdzie lekarze mówili o tym, że dziecko urodzi się z jakąś nieusuwalną wadą, tymczasem urodziło się zdrowe.
Oczywiście, takich przypadków jest bardzo dużo, kiedy dziecko, u którego podejrzewano ciężką, nieodwracalną chorobę, okazuje się, że rodzi się zdrowe. Albo część tych wad da się leczyć. Ja nie mówię i nigdy nie mówiłem, że wszystkie te historie skończą się happy endem, że rodzice będą mieli zdrowe dziecko, trzeba go tylko urodzić. Absolutnie nie. Część z tych dzieci oczywiście umrze, ale należy docenić i dać rodzicom szansę na przyjęcie i godne pożegnanie się z dzieckiem nawet, ciężko nieuleczalnym chorym. Mamy doświadczenia ze swojego stowarzyszenia, mamy doświadczenia z historii opowiadanych nam przez hospicja perinatalne, gdzie rodzice, którzy zdecydowali się urodzić dziecko, przyjąć je, poznać, pożegnać, pochować, mieć grób, dużo lepiej radzą sobie z sytuacją utraty dziecka niż tych, którzy się zdecydowali na aborcję i pozbyli się dziecka, często nie znając jego grobu.
Dużo lepiej, choć na pewno jest to olbrzymia i niewyobrażalna tragedia. Chciałem zapytać jeszcze o to, jak Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka ma zamiar wspierać te inicjatywy, właśnie inicjatywę legislacyjną w Sejmie oraz no tutaj oczywiście już trudno mówić o jakimś wpływie, ale kwestia tego, żeby orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego mówiło o usunięciu tzw. przesłanki eugenicznej.
Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka działa wielowymiarowo. Po pierwsze, prowadzimy lobbying, rozmawiamy z parlamentarzystami, naciskamy na władzę, żeby przyjęto ustawę Zatrzymaj Aborcję jak najszybciej. Uważamy, że pierwszy rok nowej kadencji jest najlepszym rokiem do przyjęcia tej ustawy, gdyż wtedy zazwyczaj są przyjmowane tak zwane trudne ustawy przez parlament. Potem już zaczyna się kalkulowanie słupków wyborczych, obawy przed czarnymi marszami, może być ciężko, więc trzeba to zrobić szybko. Więc z naszej strony naciskamy na parlamentarzystów, żeby przyjęli tą ustawę, a z drugiej strony, żeby przyjęli drugą ustawę, która zwiększa opiekę państwa nad chorymi dziećmi. Urodzenie chorego dziecka dla rodziny jest szokiem. Rodziny boją się, dostając informację o tym, że ich dziecko będzie nieuleczalnie chore, że nie poradzą sobie z ciężarem wychowania chorego dziecka, że jakość życia ich dziecka zostanie bardzo mocno pogorszona, nie będzie ich stać na rehabilitację, na lekarstwa, na lekarzy. I tu się rodzi rola państwa. Tu każda matka, która dostaje trudną diagnozę prenatalną, musi mieć świadomość, że będzie w stanie zaopiekować się w sposób godny swoim dzieckiem. My mamy doświadczenia ze stowarzyszenia, gdzie matki często mówią, że one nie chcą zabijać swoich dzieci, lecz one się po prostu boją, co będzie potem, kto się zaopiekuje tym dzieckiem, jak oni sobie poradzą. Dlatego chcielibyśmy z jednej strony zatrzymać aborcję eugeniczną, z drugiej strony wprowadzić takie rozwiązania prawne, które pozwolą na dobrą opiekę nad chorymi dziećmi. Ja pamiętam z wypowiedź pani Beaty Szydło, byłej premier, która wprowadzając ustawę Za życiem, mówiła, że jest to pierwszy krok. Ta ustawa jest dobra, ale ona jest niewystarczająca. Ona w znaczący sposób pomogła rodzicom wychowującym niepełnosprawne dzieci, ale w dalszym ciągu jest masa do zrobienia. To jest kwestia rehabilitacji w warunkach domowych, pełnego dofinansowania sprzętu ortopedycznego, opieki wytchnieniowej, szans edukacyjnych. Jest tu naprawdę dużo do zrobienia i to jest obowiązek państwa, żeby nie zabijać chorych dzieci, ale je leczyć i zapewnić im później dobrą opiekę. Także to są dwie rzeczy, których się jakby domagamy z okazji lobbingu. Z drugiej strony prosimy wszystkich naszych sympatyków i także słuchaczy Radia Maryja o modlitwę za parlamentarzystów, żeby oni mieli odwagę, żeby byli prawdziwymi mężami stanu, żeby nie bali się postąpić zgodnie ze swoim sumieniem, nie bali się postąpić i stanąć po stronie życia. Tu nie ma wątpliwości. Życie człowieka zaczyna się w momencie poczęcia i od tego momentu musi być chronione. Oni o tym wiedzą, lecz często się tego boją decyzji, którą podejmą. Dlatego serca proszę o modlitwę za parlamentarzystów, żeby mieli odwagę procedować tą ustawę, czy te dwie ustawy, a nie mrozili je dalej w zamrażarkach, biorąc na przeczekanie. Ponieważ każdego dnia troje, czworo dzieci jest zabijanych w Polsce w związku z tym, że stwierdza się u nich podejrzenie niepełnosprawności. To nie jest kwestia umowy handlowej, to nie jest kwestia jakości dróg, to nie jest kwestia bezpieczeństwa nawet energetycznego. To są bardzo ważne rzeczy, ale tu idzie sprawa o życie. Każdego dnia w związku z tymi wyjątkami jest zabijanych kilkoro dzieci i to trzeba zakończyć. A trzecią rzecz, którą stowarzyszenie inicjuje, to jest to, do czego Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka zostało powołane 20 lat temu, czyli działalność edukacyjna. Działalność edukacyjna jest podstawą. Jeżeli społeczeństwo będzie pro-life, jeżeli społeczeństwo dostanie jasne informacje na temat tego, kiedy zaczyna się życie człowieka, jeżeli będziemy wiedzieć, co tak naprawdę idzie z aborcją eugeniczną, to wtedy sondaże będą zupełnie inne, politycy będą zupełnie inaczej działać. Więc powstał u nas też dział, nowy dział, który jakby zajmuje się głównie pracą z młodzieżą. Wchodzimy w nowe obszary działania, gdyż widzimy, że ci młodzi ludzie będą za kilka lat w sytuacji, kiedy będą musieli podejmować decyzje o życiu lub śmierci swoich dzieci, a także będą głosować za politykami, którzy są za życiem lub przeciw życiu. Ja bym teraz oddał może głos koleżance, bo ja dużo gadam, która by opowiedziała właśnie, w jaki sposób Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka stara się dotrzeć do młodych obywateli Polski.
No tak, bo działalność edukacyjna brzmi bardzo ładnie i bardzo patetycznie, ale jak to wygląda w praktyce? Karolina Podlewska.
W praktyce, no można powiedzieć, że mamy bardzo dużą ilość tych działań edukacyjnych. Może zacznę od tego naszego najnowszego i najmłodszego dziecka, jakim jest projekt LIFE, do którego właśnie stowarzyszenie mnie zaprosiło i którego ja mam przyjemność ten program prowadzić. Na naszym YouTubie, na naszym kanale można właśnie oglądać projekt LIFE. Jest to seria krótkich filmów edukacyjnych, które poruszają zagadnienia godności życia człowieka od momentu poczęcia do naturalnej śmierci. Tak jak to już wspomniał mój przedmówca, te formy komunikowania się młodego środowiska się zmieniają. Wiemy, że młodzi ludzie głównie żyją w sieci i tam też zdobywają informacje, dlatego też nie mogło tam zabraknąć i nas. Stąd właśnie pomysł na kanał na YouTubie i na cały ten projekt. Chcieliśmy zaistnieć właśnie w tej przestrzeni wideoblogów i poprzez te krótkie filmy chcemy bezpośrednio realizować naszą misję, którą jest właśnie edukacja w zakresie obrony życia człowieka.
Czyli w takim razie powstał projekt, który możemy znaleźć na YouTubie, filmy edukacyjne. A czy jest jakaś taka bezpośrednia interakcja z młodzieżą, albo czy planuje stowarzyszenie w 2020 roku taką działalność również podjąć?
No, stowarzyszenie jakby bezpośrednio spotyka się oczywiście z młodzieżą tutaj poprzez konkursy, które organizujemy. Są to konkursy od takich dla najmłodszych, czyli przedszkoli klas 1-3. Jest to konkurs właśnie dotyczący rodziny i tutaj dzieci właśnie w tym przedziale wiekowym mogą poprzez swoją działalność artystyczną się wyrazić i dzięki temu też jakby krzewić tą ideę pro-life. Jest też konkurs ogólnopolski dla młodzieży Pomóż ocalić życie bezbronnemu imienia błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Ma już za sobą 15 edycji, w tym roku odbywa się 16. I ten konkurs jest jakby w dwóch kategoriach wiekowych, czyli w klasach podstawowych oraz w klasach ponadpodstawowych oraz w trzech przedziałach takich jakby form przekazu, czyli mówimy tutaj o konkursie literackim, plastycznym czy multimedialnym, a także konkurs akademicki skierowany właśnie do młodzieży, która pisze, znaczy do młodzieży, do osób, które właśnie w tym momencie piszą prace licencjackie lub magisterskie właśnie w zakresie tematyki pro-life i mogą swoje prace zgłaszać na nasze konkursy.
Jak dzieci i młodzież podchodzą do tych tematów? Czy dominuje zrozumienie dla tej tematyki, czy też pojawiają się głosy sprzeciwu, dyskusji, może nawet pewnego buntu?
Ja myślę, że właśnie dla wielu przeciwników tematów pro-life to jest taki głos, że młodzież interesuje się tym tematem i bardzo chętnie uczestniczy w naszych konkursach. W tym konkursie dla najmłodszych, czyli dla przedszkoli i klas 1-3, wzięło udział około 200 dzieci. To był bardzo duży odzew, ponieważ to była pierwsza edycja konkursu. W tym roku planujemy go również powtórzyć. Konkurs ten dla młodzieży imienia błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki cieszy się bardzo dużym powodzeniem. To jest rokrocznie kilkanaście bądź też kilkadziesiąt tysięcy prac. W zeszłym roku było ich 20 tysięcy. I tu wiemy, że sam konkurs, ten konkurs księdza Popiełuszki jest bezpośrednim działaniem pro-life, ponieważ mamy głos, że uratował on życie nienarodzonemu dziecku.
No to dzięki tej działalności, jak słyszymy, jest okazja ku temu, żeby szerzyć edukację, ale także konkretnie działać. I nawet dla tego jednego dziecka warto podejmować tę kilkunastoletnią już praktykę konkursów, a wierzymy w to głęboko, że o tym przypadku Państwo wiedzą, natomiast o iluś przypadkach pewnie nie otrzymano takiej informacji. Chciałem zapytać jeszcze o kwestię in vitro, ponieważ chociaż już nie ma finansowania in vitro z budżetu państwa, to jednak samorządy, szczególnie te nieprzychylne obronie życia, finansują z budżetów miejskich, samorządowych taką procedurę in vitro, sztucznego zapłodnienia. Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka z kolei promuje naprotechnologię. Jak wygląda to obecnie w sferze państwowej? Czy ta naprotechnologia jest w odpowiedni sposób promowana nie tylko przez trzeci sektor, czyli między innymi właśnie przez stowarzyszenie, ale także przez czynniki państwowe?
Tak, kwestia in vitro jest bardzo trudnym dla nas tematem, ponieważ jest procedura in vitro w mediach jest przedstawiana jako procedura, która daje szczęście rodzicom, pozwala im posiadać upragnione dziecko i w ogóle w mediach mainstreamowych, szeroko dostępnych nie mówi się o konsekwencjach in vitro. Według danych z polskiego ministerstwa, a także z badaczy z zagranicy, wiemy natomiast, że 90 kilka procent dzieci, które zostały poczęte w procedurze in vitro, nigdy się nie narodzi. One albo umierają, albo są zamrażane w bardzo niskich temperaturach i tam będą przechowywane praktycznie w nieskończoność. To jest straszna ilość. Jeżeli mówimy o 90 paru procentach dzieci, które zostały zamrożone lub uśmiercone, to można śmiało powiedzieć, że nie tędy droga. Koszty procedury in vitro są przeogromne. To nie jest tylko kwestia, która dla nas, obrońców życia, jest podstawowa, ponieważ życie ludzkie powinno być chronione, czy musi być chronione od poczęcia i to nie ulega wątpliwości. Jest też problem z licznymi wadami wrodzonymi, które powstają w wyniku procedury in vitro. Niestety badacze jasno mówią, że dzieci, które zostały poczęte w procedurze in vitro, są wielokrotnie bardziej obciążone ryzykiem wystąpienia wad wrodzonych. Ja nie mówię, że te dzieci są gorsze, ja nie mówię, że te dzieci nie powinny być kochane, że te dzieci są innego sortu. Nie, absolutnie nie. Każde życie ludzkie ma wartość i powinno być otoczone miłością i powinno być z godnością do niego powinno się podchodzić. Ale istnieje ryzyko wad wrodzonych. W związku z tym nasze stowarzyszenie jasno opowiada się przeciwko tej metodzie. Obecnie powoli kończymy taką dużą akcję promocji na protechnologii. Wydaliśmy ponad 1 100 000 ulotek w sprawie naprotechnologii, wyjaśniającym, na czym polega ta metoda i z drugiej strony pokazującym, że in vitro nie jest jedynym rozwiązaniem. Znaczy in vitro nie leczy niepłodności, ono umożliwia posiadanie dziecka, ale nie jest rozwiązaniem problemów, a także niesie ze sobą konsekwencje, które są dla normalnych ludzi absolutnie nieakceptowalne. Czyli mówimy tutaj o śmierci 90% poczętych istot ludzkich, a także ryzyko wad wrodzonych. Problem niestety z naprotechnologią jest taki, że ona nie może się przebić. Kiedy rząd PiS-u w poprzedniej kadencji wstrzymał rządowy program leczenia niepłodności, który finansował in vitro, zapowiadał, że powstanie narodowy program leczenia niepłodności oparty na naprotechnologii. Niestety nic z tego nie wyszło. Powstał program, który był początkowo przygotowywany przez naprotechnologów, ale potem w wyniku konsultacji został tak ograniczony, że nie można tego nazwać naprotechnologią. Naprotechnologów można spotkać jedynie w prywatnych gabinetach, do których pary mogą się udawać, do czego serdecznie zachęcam, bo mamy wiele przypadków, kiedy naprotechnolodzy, nie mówiąc imienia, nazwiska, nie ujawniając personaliów, bo to tajemnica lekarska, opowiadają o parach, które przeszły 4-5 zabiegów in vitro. Wydawało się, że sprawa już jest zamknięta, te zabiegi były nieudane, a dzięki naprotechnologii udało się doprowadzić do poczęcia i urodzenia zdrowego dziecka.
Tymczasem często naprotechnologia jest przedstawiana jako jakiś zabobon, szamaństwo albo nie wiem, jakiś tak zwany ciemnogród, prawda? Jakby kwestionowane jest oparcie się o medycynę w przypadku naprotechnologii.
Tak, to jest bardzo częsty pogląd, wynikający głównie, wydaje mi się, że po prostu z biznesu. In vitro jest świetnym biznesem dla licznych klinik, które są w Polsce czy na świecie. To jest przemysł szacowany w miliardach dolarów w skali globu. Natomiast jeżeli chodzi o naprotechnologię, to leczenie oczywiście kosztuje, bo to są spotkania z instruktorami, to są spotkania z lekarzami, to jest szereg badań, które trzeba wykonać, trzeba nauczyć się tej metody, bo to jest metoda obserwacji bardzo szczegółowej cyklu płodnościowego kobiety i wychwytywania w nim pewnych nieprawidłowości. Na tej podstawie lekarz naprotechnolog jest w stanie ocenić, że czy poziom hormonów, czy jakieś inne problemy występują i następnie zaproponować leczenie, które jest oparte na wiedzy medycznej. To nie jest tak, że to jest jakieś wróżenie, czy jakieś kadzidełko, czy wróżka. Absolutnie. Bardzo szczegółowa obserwacja, co się dzieje z ciałem kobiety w czasie cyklu, a następnie na tej podstawie wyciąganie wniosków i zaproponowanie leczenia albo chemicznego, albo chirurgicznego nawet i w ten sposób zazwyczaj udaje się uzyskać dziecko.
Czyli wychodzi na to, że metoda in vitro jest po prostu emanacją współczesnego świata, który chce mieć produkt natychmiast i niskim kosztem. Tymczasem, tak jak mówiłeś przed chwilą, naprotechnologia wymaga pewnej cierpliwości, pewnego trudu.
No tak, kwestię in vitro można podejść do próby in vitro, można podejść bardzo szybko. Można uzyskać poczęcie, jeżeli ma się szczęście, w ciągu kilku tygodni, nie zważając na koszty, które się z tym wiążą. Natomiast proces leczenia naprotechnologicznego jest dłuższym procesem. Naprotechnolodzy mówią, że to jest około 2 lat, więc ciężko jest się przebić z tą metodą w współczesnych mediach, które, tak jak mówię, w bardzo emocjonalny sposób i nierzetelny przedstawiają tą procedurę in vitro jako procedurę, która uszczęśliwi wszystkich.
Gdzie możemy znaleźć informacje na temat działalności Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka?
Przede wszystkim na naszej stronie internetowej, gdzie nie tylko znajdziemy ciekawe artykuły w dziale czytelnia, ale także odniesienie do naszego nowego projektu. Znajdziemy też tam naszą działalność, a także działalność w ogóle ze stowarzyszeń, innych stowarzyszeń dotyczących ProLife. Tam też można zamówić nasze ulotki edukacyjne, bo o nich wcześniej nie wspomniałam, a to są ulotki dla nas bardzo ważne, ponieważ są to przypadki rodzin, które będąc w trudnej sytuacji życiowej bądź też materialnej, dostały bardzo niekorzystną diagnozę prenatalną, a mimo to zdecydowały się urodzić dziecko i po wielu trudnościach, które jak wiemy, no, jak wspomniał też wcześniej szef, no, trzeba przejść. Śmiało mówią, że nie żałują tej swojej decyzji. Mówimy też, tutaj też można zamówić naszą biblioteczkę ProLife, żeby ją też dalej krzewić i rozpowszechniać w swoich środowiskach, a także zapraszamy na naszego Facebooka, Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka, czy też na nasz kanał na YouTubie.
Kanał na YouTubie, Projekt Live, dobrze pamiętam?
Tak jest, Projekt Live.
Moimi Państwa gośćmi byli Wojciech Zięba oraz Karolina Podlewska z Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka. Za tydzień słyszymy się o zwykłej porze. Dobrego roku. Szczęść Boże.